Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Szanowni Państwo, dzisiaj niestety ostatni odcinek naszego cyklu audycji kulturalnych podcastów Narodowego Centrum Kultury pod tytułem Dekady Nowoczesności. Dochodzimy do ostatniej dekady, którą żeśmy tutaj ujęli w tych opowieściach o zmieniającej się polskiej architekturze, ale myślę, że udało się na ostatni odcinek wybrać obiekt, który chyba wszyscy widzieli przynajmniej raz w życiu na obrazku, bo był to jeden z budynków, które były niezwykle, niezwykle często reprodukowane we wszelakich mediach. Więc pewnie każdy tę nietypową bryłę kojarzy. I jednocześnie jest to budynek, który reprezentuje sobą te zupełnie nowe czasy polskiej architektury, czasy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, czyli po tym, jak można by uznać, że już oficjalnie otrzymaliśmy papier na to, że jesteśmy Zachodem i że zerwaliśmy z dziedzictwem PRL-u, komunizmu, żelaznej kurtyny i wszystkich innych okropności, z których bardzo szybko chcieliśmy się wydobyć i staliśmy się Europą, do której aspirowaliśmy przez bardzo długi czas i wreszcie do niej żeśmy się dostali. Tu oczywiście mówię to trochę prześmiewczo, bo tak naprawdę zawsze byliśmy Europą, po prostu tak się toczyła historia. Nie do końca zawsze mieliśmy na to wpływ, ale mam wrażenie, że jednak Europą byliśmy cały czas. Natomiast rzeczywiście wejście do struktur Unii Europejskiej przyniosło efekt, oczywiście nieładnie jest mówić o pieniądzach, ale w tym przypadku nie da się tego nie uwzględnić, czyli przyniosło nam dostęp do funduszy europejskich. I to jest zjawisko, które chyba każdy z nas tego doświadcza, skutków tego, jak te fundusze europejskie zmieniły nasz kraj. I to, że z pomocą tych pieniędzy udało się naprawdę zrobić bardzo, bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy w Polsce i odmienić wygląd miasteczek, wiosek, miast, centrów miast, obrzeży miast i na dodatek zbudować bardzo wiele obiektów, które chyba jednak trzeba powiedzieć, że były nam potrzebne, bo obiekt, o którym dzisiaj będę mówiła, należy do grona, pewnie by tam można by ich doliczyć się kilkunastu, wielkich obiektów kultury, które zostały wzniesione w Polsce po tym, jak Polska weszła do struktur Unii Europejskiej i które zostały z użyciem europejskich pieniędzy zbudowane i które stały się w większości, chyba prawie wszystkie z nich, stały się w jakimś sensie symbolami tych miast, w których powstały. Ogromne obiekty kultury można by uznać, że czy na pewno potrzebujemy takich wielkich teatrów, filharmonii, galerii, centrów muzycznych, centrów kongresowych? Nawet jeżeli niektóre z nich nie do końca się dopinają budżetowo, albo niektóre z nich być może nie wszystkie są użytkowane w 100% tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Myślę, że ogólnie świat Zachodu jest zorganizowany tak, że każde miasto taki obiekt posiada i każde miasto w jakimś sensie potrzebuje takiego obiektu, który jest jakimś takim emblematem nowoczesności, który jest zaświadczeniem mówiącym o tym, że miasto jest nowoczesne, postępowe, oferuje swoim mieszkańcom pewne funkcje takie trochę jakby związane bardziej z dobrobytem, bo niestety bardzo jest mi przykro to mówić, ale wiadomo, że kultura nie jest dziedziną takiej pierwszej potrzeby człowieka, ale jeżeli do tej kultury zaczynamy mieć dostęp, do tej kultury wysokiej jakości, zaczynamy mieć dostęp, to znaczy, że jednak żyjemy w czasach dobrobytu i to jest na pewno też w jakiś taki symboliczny sposób pewne ugruntowanie Polski jakby już na tej mapie europejskiej krajów, które mam wrażenie, że można już trochę uznać nie za te takie, które się dopiero dorabiają, ale te, które rzeczywiście już do jakiegoś tam etapu rozwoju, o którym marzyliśmy, doszły. I być może część z Państwa już się domyśla, o jakim budynku będę mówić, bo oczywiście z tych kilkunastu zbudowanych po 2000 roku wielkich obiektów kultury w Polsce, myślę, że jednak bez wątpienia najbardziej znanym i najbardziej znaczącym jest Filharmonia w Szczecinie. Budynek bardzo wyjątkowy, zarówno jeśli chodzi o formę, jak i jeżeli chodzi o to, co nam przyniósł, myślę, duchowo. Zaraz do tego też dojdę w swojej opowieści, bo tutaj bym akurat też ten element bardzo chciała podkreślić, bo wydaje mi się, że to jest tak samo istotne, jak sam fakt, że po prostu doczekaliśmy się ciekawego budynku. Osobiście uważam, że Filharmonia Szczecińska jest jednym z najlepszych budynków zbudowanych w Polsce po 1989 roku. Jeśli chodzi o jakość architektury, jej przemyślenie, jej samą jej formę, ale również jej dialog z otoczeniem. Ponieważ hasło wpisywania budynków w kontekst jest jednym z najbardziej wyświechtanych w architekturze, w krytyce architektury i w opisywaniu architektury, jakby doskonale wiemy, no i w sumie zawsze byśmy sobie tego życzyli, żeby każdy nowy budynek gdzieś wpisywany w już istniejącą przestrzeń miasta, no jakoś do niej pasował po prostu, żeby nie był jak zrzucony z innej planety, tylko w jakiś sposób korespondował z zabudową, wobec której zostaje usytuowany. Oczywiście na różne sposoby się to odbywa, raz lepiej, raz gorzej, raz bardziej w sposób przemyślany, raz zupełnie nie. Natomiast w przypadku Filharmonii Szczecińskiej wydaje mi się, że mamy do czynienia z przedsięwzięciem nieoczywistym, ale jednocześnie ogromnie, jeśli tak można powiedzieć, celnym. Czyli jakby ta forma, która wydaje się kompletnie abstrakcyjna, okazała się być idealnie wpisana w to miejsce, w którym ten budynek powstał. Ten pomysł na to, jak architekci zinterpretowali na bardzo autorski sposób, zinterpretowali pewien kontekst architektoniczny, w którym ta budowla powstała, no wydaje mi się, że dzisiaj, szczególnie z perspektywy już iluś lat, myślę, że możemy uznać za wielki, wielki sukces. Konkurs architektoniczny, międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt Filharmonii w Szczecinie odbył się w 2007 roku. To mniej więcej jest właśnie okres, kiedy podobnych konkursów organizowało się bardzo dużo. Na podobnej skali obiekty organizowano bardzo dużo w Polsce. Wygrali ten konkurs architekci pracujący na stałe w Hiszpanii, natomiast jeden z nich jest Katalończykiem, drugi z nich jest Włochem, Fabrizio Barozzi i Alberto Veiga. Dwóch architektów, dla których projekt w Szczecinie był pierwszym zrealizowanym poza Hiszpanią. To myślę, że też warto to podkreślić, że to nie była jakaś światowej sławy pracownia. To nie byli super znani architekci, raczej działający gdzieś tam lokalnie w kraju, w którym żyli. Czy to dlatego? Myślę, że nie dlatego, ale oni zaproponowali formę, która początkowo spotkała się z jakby pewnym, jeśli tak można powiedzieć, sceptycyzmem opinii publicznej. Czyli ten ich pomysł na bryłę w formie takiej góry lodowej, białej konstrukcji złożonej jakby z takich nierównej wielkości, poprzesuwanych leciutko względem siebie, takich białych segmentów, z których każdy ma taki swój szpiczasty, dwuspadowy dach, wydał się cokolwiek ekstrawagancki w centrum Szczecina. Nie do końca było to uzasadnione myślenie, ponieważ w tym miejscu, gdzie Filharmonia stanęła, co prawda bardzo blisko wałów Chrobrego, czyli tej takiej najbardziej majestatycznej, poniemieckiej, bardzo, bardzo monumentalnej zabudowy brzegów Odry w Szczecinie, centrum miasta, i bardzo blisko odbudowanego po wojnie zamku Książąt Pomorskich. Mimo to ta okolica, w której Filharmonia stanęła, zresztą no jak całe centrum Szczecina, jakby jest dość zróżnicowane stylistycznie. Miasto w ogóle no, ma trudną historię, włączone do granic Polski po II wojnie światowej, no niosło ze sobą to dziedzictwo miasta niemieckiego, było no, przed wojną było miastem niemieckim. Włączone do granic Polski, częściowo zniszczone, stare miasto w Szczecinie nie zostało odbudowane przez polskie władze komunistyczne, które właśnie uznały, że będzie to niestosowne odbudowywanie niemieckiego dziedzictwa architektonicznego, tak wtedy uważano. Więc w miejscu dookoła Zamku Książąt Pomorskich, w miejscu dawnego Starego Miasta w Szczecinie, powstało osiedle mieszkaniowe, chociaż bardzo przyzwoite osiedle mieszkaniowe, bardzo ciekawie zaprojektowane, żadne zwykłe klockowate bloki, tylko bardzo ciekawie zaprojektowane bloki, ale z dwuspadowymi dachami, balkonami. Bardzo ciekawa przestrzeń, bardzo wartościowa, na pewno nie należy jej krytykować, no ale jednak mamy tam do czynienia z osiedlem mieszkaniowym, a nie z jakąś zabudową historyczną. Jednocześnie mamy tam zabudowę neogotycką. Sama Filharmonia jest jakby jedną z elewacji sklejona z dawnym komisariatem policji, znajdującym się w takim właśnie bardzo zdobnym neogotyckim budynku. Po drugiej stronie mamy reprezentujące bardzo różne style kamienice, po prostu taką miejską zabudowę składającą się z kamienic, ale jednocześnie całkiem niedaleko mamy wielki kompleks pochodzący z lat 90. budynku ZUS-u, i hotelu i wieżowca najwyższego do dzisiaj, najwyższego budynku w Szczecinie, wieżowca żeglugi morskiej się siedziba w centrum Szczecina, więc to wszystko tworzy jakby taką przestrzeń o bardzo, bardzo zróżnicowanym charakterze, w którym to, no, wydaje mi się, że niekoniecznie trzeba by się obrażać o to, że ktoś wprowadza formy, no, w jakimś sensie nowe i takie, no, dość wyraziście się od tej zabudowy odróżniające. Takie właśnie zaproponowali Fabrizio Barozzi i Alberto Veiga, czyli tą białą, ten biały zespół tych takich takich szpiczastych segmentów pokrytych białym mlecznym szkłem i uzupełnionych takimi pionowymi, aluminiowymi profilami, również białymi, czyli taką najczęściej pojawiające się w kontekście tego budynku określenie góra lodowa, myślę, że jest niezwykle adekwatne. Faktycznie ta budowla wygląda jak taka góra lodowa, która nagle wyrosła wśród tej tynkowano-ceglanej zabudowy tej części Szczecina. Bardzo konsekwentnie zaprojektowany budynek zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Jak to taki reprezentacyjny obiekt kultury, no musi mieć nie mniej efektowny i nie mniej stylowe wnętrza. W związku z czym po wejściu do środka, jeśli ktoś nie był, myślę, że Filharmonia jest znana powszechnie właśnie z zewnątrz, natomiast być może troszeczkę mniej od środka, a to też jest, myślę, że wnętrze, które robi potężne wrażenie, czyli ogromne to foyer, które jest bardzo rozległe, wysokie na całą wysokość budynku, przecięte z jednej strony takim biegiem schodów prowadzących do głównej sali koncertowej, a jednocześnie z drugiej strony uzupełnione taką spiralną klatką schodową, która prowadzi do mniejszych pomieszczeń, do mniejszej sali koncertowej, do sal prób, jakichś tam pomieszczeń takich towarzyszących. Wszystko bardzo, bardzo konsekwentnie, bardzo restrykcyjnie utrzymane w bieli, co już od razu na samym wstępie robi ogromne wrażenie, wejście do takiej białej, minimalistycznej przestrzeni, w której tak naprawdę właśnie te jedne i drugie schody są jedynymi elementami, które jakoś przełamują tą biel tej takiej pustej, surowej przestrzeni. Niezwykle efektowna główna sala koncertowa. Ona znowuż jest po prostu złota. Można się spotkać z jakąś interpretacją, że chodziło o to, żeby tam mieć takie wrażenie świecącego słońca, jakby takiego rozświetlenia słońcem tej przestrzeni. Nie wiem, czy to jest trafna interpretacja, w każdym razie na pewno sala ta robi potężne wrażenie. Jej ściany są obłożone takimi trójkątnymi złotymi płytkami, które oczywiście nie są tam tylko dla dekoracji, ale jednocześnie są tam po to, żeby stworzyć doskonałą jakość akustyczną tego wnętrza. Podobno sala koncertowa Filharmonii Szczecińskiej no jest jedną z lepszych, jeśli chodzi o te nowe, powstałe w Polsce sale koncertowe, jeśli chodzi o jej akustykę, takie wartości odsłuchowe, jeśli tak można powiedzieć. Więc przepiękna, bardzo efektowna, a zarazem niezwykle funkcjonalna, bardzo dobrze zaprojektowana sala koncertowa i wszelkiego rodzaju towarzyszące jej pomieszczenia, łącznie właśnie z tą drugą salą koncertową, nieco skromniejszą, która też tutaj uzupełnia jakby te funkcje obiektu. Filharmonia w Szczecinie została oddana do użytku w 2014 roku i można powiedzieć wywołała dwa chyba takie najważniejsze skutki. Z jednej strony okazało się, że Szczecin może mieć swój bardzo wyrazisty symbol. Bo jakkolwiek na etapie jeszcze projektu konkursowego, tak jak wspomniałam, różne głosy się pojawiały dotyczące tej abstrakcyjnej bryły, takiej pozbawionej okien, pozbawionej jakichś takich oczywistych elementów podziału na kondygnację, takiej bryły, która tak nie za bardzo wiadomo, jak do niej podejść. Okazało się, że ta bryła fenomenalnie siedzi w tym miejscu, w którym została posadowiona i zaczęła być po prostu bardzo popularnym miejscem. Bilety na koncerty, kolejne wydarzenia kulturalne odbywające się w Filharmonii wyprzedawały się na wiele miesięcy naprzód. I zdaje się, że nawet do dzisiaj tak jest, że wcale nie, mimo upływu czasu, dokładnie dekady od otwarcia, cały czas jakby ogromną popularnością cieszy się Filharmonia jako po prostu obiekt kultury. Ludzie tam jeżdżą na koncerty, uczestniczą w wydarzeniach artystycznych i nie można nie uznać, z całym szacunkiem oczywiście dla dyrekcji Filharmonii i tego, jak ona programuje ofertę kulturalną, bo to oczywiście jest podstawowy magnes dla publiczności, ale myślę, że nie jest do końca bez znaczenia również jakość architektoniczna i przestrzenna tego obiektu, kiedy po prostu pójście na koncert do takiego miejsca jest przyjemnością również z tej dziedziny jakby architektonicznej. Po prostu w takim miejscu przyjemnie przebywać, przyjemnie wziąć udział w jakimś występie, koncercie i tak dalej. Drugą odnogą jakby sukcesu tego budynku jest oczywiście deszcz nagród, który na tę budowlę spłynął. Zaraz po oddaniu jej do użytku Filharmonia stała się powszechnie znana, nie tylko w Polsce, stała się obiektem opisywanym przez zagraniczne magazyny architektoniczne, została przyjęta bardzo dobrze przez krytyków architektury, również europejskich. No po prostu cieszyła się ogromną popularnością, jakby wielkim zainteresowaniem. Uznano, że faktycznie jest to obiekt godny uwagi, mimo tego, że no sami Szczecinianie, wiele razy słyszałam, jak sami Szczecinianie mówili o tym, że to takie to miasto takie zapomniane, nie wiadomo, ani to Polska, ani to Niemcy, bliżej do Berlina niż do Warszawy, sami w Szczecinie nie wiedzieli, gdzie tak naprawdę do końca przynależą i nagle w tej przestrzeni tego miasta pojawia się obiekt, który po prostu przyciąga wycieczki pasjonatów architektury. Podejrzewam, że bez wielkiej przesady, można powiedzieć wręcz z całego świata, którzy chcieli ten budynek oglądać. Zaczął budynek być, startować, jakby był zgłaszany do rozmaitych konkursów architektonicznych na tam najlepsze budynki różnych kategorii i bardzo dużo z tych nagród dostał. No a w 2015 roku, w kwietniu 2015 roku dostał tę najważniejszą nagrodę, czyli jest w tej chwili jedynym polskim obiektem, który zwyciężył, otrzymał główną nagrodę w najważniejszym konkursie architektonicznym odbywającym się w Europie. Mies van der Rohe Award. Jest to konkurs organizowany co 2 lata pod auspicjami Komisji Europejskiej, czyli jakby jest to taka oficjalna nagroda Unii Europejskiej. Nie od początku tak było, ale już od bardzo wielu lat jakby Komisja Europejska w jakimś sensie partycypuje w organizacji, w tworzeniu, w dbaniu o poziom tego konkursu, ponieważ uznano, że właśnie Unia Europejska jako wspólnota potrzebuje takiego reprezentatywnego konkursu, który będzie pokazywał najlepsze obiekty architektury realizowane na terenie Europy. I w 2015 roku za taki obiekt uznano Filharmonię Szczecińską. No był to oczywiście moment wielkiej euforii, bo polskie budynki w tym konkursie uczestniczyły już wcześniej, bywały na krótkiej liście, bywały bardziej lub mniej tam dostrzegane, doceniane, natomiast no oczywiście nigdy wcześniej, ani jak na razie nigdy później, tej głównej nagrody nie otrzymaliśmy. Więc tutaj też tym dodatkowym aspektem myślę, że jest jeszcze to, że w momencie, kiedy rzeczywiście Filharmonia zdobyła Mies van der Rohe Award, no myślę, że wszystkie te wątpliwości z czasów projektu i czasów konkursu, że co to jest za jakiś taki biały blaszak, jak to się będzie brudziło i w ogóle kto to widział, takie budynki w centrum miasta. Myślę, że te wszystkie wątpliwości, sukces, ten niewątpliwy sukces troszkę zatarły. Kontrowersje poszły w zapomnienie i teraz myślę, że naprawdę dość zgodnie jesteśmy wszyscy z tego budynku dumni. I nie jest to duma, mam nadzieję, nieuzasadniona, bo obiekt jest w mojej opinii naprawdę bardzo, bardzo udany. I możemy być z niego dumni, nawet gdybyśmy tego Mies van der Rohe Award nie dostali, to nadal byśmy mogli tę filharmonię doceniać jako po prostu bardzo, bardzo ciekawą i doskonale wpisaną w bardzo skomplikowaną urbanistycznie przestrzeń centrum Szczecina. I na tym, szanowni państwo, kończymy naszą podróż, która trwała od 1900 roku, więc trochę tych dekad żeśmy przeszli. Te różne style architektoniczne, różne nurty, różne pomysły. Próbowałam jakoś przybliżyć, pokazać na przykładach budynków, które do dzisiaj możemy oglądać, które do dzisiaj możemy zwiedzać i mam nadzieję, że właśnie zachęciłam państwa do tego, żeby je oglądać, żeby poznawać budynki i próbować szukać w każdym z nich, oczywiście nie tylko w tych, o których mówiłam, ale tak naprawdę w każdym budynku, który odwiedzamy, który oglądamy, którego doświadczamy, w każdym z nich możemy znaleźć jakiś zapis, ślad epoki, w której ten budynek powstał. I myślę, że nie możemy, nie powinniśmy o tym zapominać i nie powinniśmy oceniać budynków tylko i wyłącznie w kategoriach estetycznych, czy w kategoriach właśnie, nie wiem, ładny, brzydki, podoba mi się, nie podoba. To jest oczywiście super ważne i jakby na pewno nie należy od tego odchodzić. Natomiast architektura ma to do siebie, że ze wszystkich dziedzin jakby ludzkiej twórczości chyba jest najsilniej związana z polityką, ekonomią, przemianami społecznymi. I ona tak naprawdę nam naprawdę bardzo, bardzo dużo potrafi o tych przemianach opowiedzieć. Mam nadzieję, że te 12 budynków, o których opowiadałam w cyklu Dekady Nowoczesności, również o tych przemianach opowiedziało i być może zachęci to też państwa do szukania śladów tych różnych zmian epok w Polsce, także w innych obiektach, na które się można natknąć, wędrując po polskich miastach. Bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękuję za wysłuchanie cyklu audycji kulturalnych Narodowego Centrum Kultury pod tytułem Dekady Nowoczesności.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.